Witajcie, kochani, dobrze, że jesteście. Najwytrwalsi ponoć zostaną do końca, także możecie się czuć ze szczęśliwych. Kochani, zbliżamy się szybkimi krokami do sedna seminarium Odnowy Wiary. I dzisiaj na tym spotkaniu, w czasie tego nabożeństwa, także modlitwy, odsłaniamy tak jakby pierwszy obraz, pierwszą część obrazu, który składa się z dwóch części. Zawsze w czasie wszystkich seminariów Odnowy Wiary, Życia, zwał tak zwał, jest taki moment bardzo osobistego przyjęcia, czy też może lepiej powiedzieć przygotowania się na chrzest w Duchu Świętym, na wydanie darów Ducha Świętego, który związany jest z taką modlitwą o uzdrowienie wnętrza, serca, o tym będzie za chwilę. I dzisiaj właśnie to spotkanie ma nas nie tylko doprowadzić do podsumowania tego, co obstawamia. Zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty i możecie być siebie dumni, ale ma nas też już wprowadzić bardzo głęboko w nowe życie w Jezusie Chrystusie. Bardzo Was zachęcam, żebyście w tym tygodniu, oprócz tego, co macie już nakreślone przez Waszych animatorów, oprócz tych tekstów, które macie, sięgnęli do Księgi Ezechiela, do 37 rozdziału, wersety od 1 do 14. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowiecze, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie: Prorokuj nad tymi kości i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg, oto ja wam daję ducha, byście ożyły. Chcę was otoczyć ścięgnami, sprawić, byście odrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha, byście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj, o Synu Człowieczy, i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli mi stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, znikła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego. I poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Wyrocznie Pana Boga. Przepiękny fragment, Ezechiel 37:1-14. Wizja prorocka, które są trudne w ogóle do rozumienia, do rozszyfrowania, bo najczęściej bierzemy je bardziej dosłownie i ciężko nam się je rozumie. Natomiast pamiętajcie, że tego typu wizje, opowiadania prorockie, trzeba umieć czytać w pewnym kluczu. Każde przedstawienie, opis, słowo, gesty mają symboliczne znaczenie. I zobaczcie, nie jestem w stanie wam całego tego fragmentu teraz rozszyfrować, tak to nazwijmy, nie mamy na to czasu, ale chciałbym, żebyście się skupili, zwłaszcza dzisiaj, tego wieczoru i także w tym tygodniu przygotowującym już bezpośrednio do modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego, żebyście się skupili na kilku ważnych rzeczach. Zobaczcie, że jeżeli się dobrze wczytamy w ten fragment, to dowiadujemy się, że prorok został postawiony na, dzisiaj to trzeba powiedzieć, na cmentarzu, wyschłe kości. Nie są u nas kości smarowane na cmentarzu. No będzie nic nadzwyczajnego, też chodzi na cmentarz wyższej modliny. Ale pamiętajcie, że dla Żyda wierzącego cmentarz jest miejscem nieczystym. Kto wchodził na cmentarz, kto musiał spełnić usługę tą pogrzebową, był do czasów obmycia rytualnego, był nieczysty. Nie mógł spełniać służby przed Panem. Człowiek, który dotknął zwłok, który obmywał zwłoki, ubierał zwłoki do grobu, wkładał, był nieczysty. Nieczystość w Biblii u Żyda związana jest z oddzieleniem od Pana Boga, czyli z miejscem przeklętym. I teraz zobaczcie. Pan Bóg stawia proroka, wierzącego Żyda, w miejscu nieczystym. I prorok w tym momencie się zaczyna gubić. Pan Bóg stawia mnie w błocie, w brudzie. I na tym miejscu każe mi prorokować, na tym miejscu każe mi głosić Jego chwałę. Bo co to znaczy proroctwo? Nie chodzi o to, żeby prorok, tak jak my to rozumiemy, wyjaśniać takie rzeczy, które się nastaną, że za miesiąc będzie to, za dwa miesiące to, za rok to. To czym się tak mówimy, jak mówię, proroctwa się teraz szacza. Proroctwo to jest ogłoszenie woli Bożej. Proroctwo w Biblii, do takiego daru też się my przygotowujemy, to jest głoszenie dzieł Bożych, niekoniecznie odnoszących się do konkretu, że w tym tygodniu będzie tam następnym coś takiego. My jak słyszymy czasami o jakichś prorocach na temat Polski, na temat świata, na temat Kościoła, to się tak fascynujemy. Zazwyczaj to są wizje ludzkie, a nie Boże, bo tym, po tym też rozróżniamy prorok. Prorok ogłasza w imię Boże Jego wolę. Jakieś wydarzenia, które dzisiaj są takie, jutro są takie, to w ogóle nie ma znaczenia. I prorok Ezechiel został wezwany, by na tym cmentarzysku pełnym brudu, nieczystości, bezbożności przyprowadzić Boga. Teraz, co my możemy zrozumieć przez ten fragment? Mianowicie to, że Pan Bóg nie brzydzi się nami jako grzesznikami. Chociaż Pan Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, absolutnie nic, to Pan Bóg się grzechem nie brzydzi. Jezus Chrystus wziął na siebie całą odrazę grzechu, całe plugastwo grzechu. Zobaczcie, że diabeł i grzech to w nas też czyni. Diabeł osiąga to, że człowiek nie tylko grzeszy, ale po grzechu, mamy to już wzięte rodzaju przy pierwszym grzechu rodziców, chowa się przed Panem Bogiem. Jedyną przeszkodą w relacji naszej z Panem Bogiem nie jest grzech. To jesteśmy my sami. Zobaczcie, seminarium ma nas wszystkich doprowadzić do takiego poczucia, do takiej świadomości, do takiej prawdy, że jeżeli człowiek tylko pragnie Pana Boga, to nic nas nie odłączy od Jego miłości. Mówi o tym święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian. 8:30 następne. Jeżeli Bóg jest z nami, to nikt przeciwko nam. Nawet nasz grzech. Mimo, jeszcze raz powtarzam, Pan Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Ale na tym polega miłość Boża, że tak jak w przypadku proroka Ezechiela, który został postawiony na cmentarzysku, na miejscu bezbożnym, na miejscu przeklętym, na miejscu nieczystym, tak samo Chrystus przychodzi, żeby w tę nieczystość wejść całkowicie. I dlatego grzech nas już nie niszczy, może nie niszczyć. Bo pamiętamy doskonale, mówiłem o tym na wcześniejszych naszych spotkaniach, że zapłatą za grzech jest śmierć. Za każdy grzech mówi Biblia. Nie tylko za ten najcięższy, który sobie wyobrażam. Zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby nie to, że Chrystus wszedł w brud grzechu, ten brud wziął na siebie, że wziął na siebie naszą nieczystość, wszyscy byśmy umarli duchowo, fizycznie, na wieki. Chrystus nie brzydzi się naszej nieczystości, naszego grzechu, bo tak bardzo nas kocha. I to mówi nam prorok Ezechiel. Jedyną przeszkodą jesteśmy my sami, kiedy człowiek mówi nie chce. Albo na przykład ten grzech nas już tak przetłacza, że wymawiamy sobie, że Pan nie jest w stanie z tym grzechem nic zrobić. Bo no, może z innymi tak, może w przypadku innych tak, ale w naszym nie. I dlatego mówię Wam na początku, że potrzebny jest taki moment w czasie seminarium, kiedy człowiek bardzo świadomie przyjmie naukę, o której mówi nam Księga Ezechiela. Że człowiek raz na zawsze, i trzeba sobie to zapisać na skórze nawet, na sercu, na myślach, także w tych waszych notatkach, które macie, żeby jak wrócą kiedykolwiek te wątpliwości, żeby do tego powrócić do tego tekstu Ezechiela, że grzech nie jest dla Boga przeszkodą. Gdyby grzech był przeszkodą dla Pana Boga, to znaczy, że grzech jest większy niż miłość i moc Pana Boga. To jest nieprawda, bo Bóg jest wszechpotężny. Co jest przeszkodą dla Pana Boga? Kiedy my tego grzechu nie oddajemy Panu Bogu. To jest przeszkoda. A zobaczcie, to działa nasza wolność. I grzech ma tę naturę, żeby nas tak zamknąć przed Panem Bogiem, żeby człowiek albo się zaczął Pana Boga bać, albo mu nie ufał, albo przed nim uciekał, albo nie wierzył w jego moc. Dzisiejszy wieczór ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy te wszystkie możliwe reakcje na grzech oddali Panu Jezusowi. I tym krokiem jest modlitwa o wewnętrzne uzdrowienie i przebaczenie. Bardzo Was zachęcam do lektury książki takiego włoskiego nieżyjącego uczucia Salvatore Tumino. Jezus uzdrawia Twoje serce. Jezus uzdrawia. Bardzo dobra książka. Warto, żebyście ją mieli gdzieś, może na takiej w biblioteczce parafialnej, albo gdzieś na takim kierowniczka, by mogła pomyśleć o takiej biblioteczce odnowowej. Będziecie pożyczać. Jeśli nie chcecie kupować, to zapraszam Was do naszej biblioteki parafialnej, jest na stanie. Salvatore Tumino. Ten ksiądz włoski podaje bardzo konkretne kroki, które nas otwierają na przyjęcie przebaczenia. Bo zobaczcie, że to, co się dzieje najpiękniejszego w naszym życiu, doświadczamy w Eucharystii, a wcześniej w czasie spowiedzi, czyli wtedy, kiedy Pan Bóg nam przebacza. Ale zobaczcie, że w czasie każdej modlitwy, czy też powtarzamy, żebyśmy my też tak przebaczyli. Co ciekawe, myślimy najczęściej o przebaczeniu komuś tam, zapominając o tym, że pierwsze, co mamy zrobić, to prosić Pana Boga o przebaczenie, ale też przebaczyć sobie. Myślę, nie powiem Wam tego z taką gwarancją dogmatyczną, ale to jest moje takie osobiste przekonanie, że około 90%, jeśli możemy tak powiedzieć, tych różnych naszych problemów, to nie wynika z braku przebaczenia dla drugiego człowieka, tylko z braku przebaczenia sobie. My sobie nie możemy przebaczyć, żeśmy tak się zachowali, żeśmy tak powiedzieli, żeśmy to czy coś innego zrobili. My sobie nie przebaczamy. Niby mówimy, Panie Boże, przebacz. I może nawet przyjmujemy to Boże przebaczenie, ale sami sobie nie przebaczamy. I to nas bardzo blokuje. I uwierzcie, bo to też pisze ten ksiądz Salvatore, że mnóstwo problemów fizycznych, takiej natury duchowej, psychicznej, kłopoty z panem, nerwy, jakieś nerwobóle, biorą się stąd, że człowiek sobie nie przebacza. Człowiek jest jednością duszy i ciała. Jeżeli dusza kuleje, no to musi się to odbić też na ciele. A jeżeli ciało cały czas jest poddawane takiej presji, to odbija się to też na duszy. I dzisiejszy wieczór ma być taką chwilą, okazją, szansą do przyjęcia przebaczenia Pana Boga, ale do obdarowania tym przebaczeniem siebie samego też. Nie tylko drugiego człowieka. Jak to robić? Ksiądz Salvatore podaje kilka kroków, które mam. Chciałem też dzisiaj podać, one są rewelacyjne, one się sprawdzają zawsze. Nie znam osoby, która by powiedziała, że stosowała to i się nie sprawdza. Nie znam tej osoby. Proponuję często te kroki, naprawdę są rewelacyjne. Pierwszy krok, o którym mówi ksiądz Salvatore Tumino, i chciałbym, żebyśmy w czasie wystawienia na Świętego Sakramentu ten pierwszy krok razem podjęli, to jest świadomość, że przebaczenie jest darem Pana Boga. W Ewangelii Świętego Jana 15:5 mówi Pan Jezus, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli chcemy coś zmienić, zobaczcie, wchodzimy w życie w Duchu Świętym, w nową jakość tego życia. Wychodziło to w czasie tego seminarium, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Chrystusa nie ma sensu nasze staranie, nasze siły, modlitwy. Nie ma sensu po prostu. Przebaczenie, jak wszystko w naszym życiu, jest łaską Pana Boga. Jeżeli chcemy sobie przebaczyć, jeżeli chcemy przebaczyć komuś, jeżeli chcemy żyć w takiej wolności serca, nowej jakości, to najpierw stajemy tutaj przed Jezusem Chrystusem, który nas chce obdarować. I Jezus nam daje zapewnienie, że On nas chce obdarować. I kto dzisiaj będzie chciał, tę łaskę otrzymać. Absolutnie daje nam gwarancję. Kto będzie chciał, tę łaskę otrzymać. Pan Jezus nigdy nikomu tej łaski nie odmówił. To jest pierwszy dar, który naprawdę nam daje. Co do waszego zmartwychwstania też mówi pokój. Pokój Pana. Dar prawdziwego pokoju, który się bierze z tego serca uwolnionego od wszystkich niepokojów człowieka. I druga sprawa, to jest świadomość tego, że przebaczenie jest aktem woli, jest decyzją. Myśmy się trochę przyzwyczajeni traktować przebaczenie jako zapomnienie, albo jako kwestię uczuć. I mówimy tak, chętnie będę przebaczył, ale nie mogę tego zapomnieć. Po prostu ja sobie przypomnę tę sytuację, że ktoś mi tak zrobił, albo tak mi powiedział, albo ja tak powiedziałem, to się we mnie wszystko gotuje. Nie mogę sobie tego wybaczyć, nie mogę darować tej osobie, żeby tak powiedziała. Nie mam na razie uczuć ku temu, żeby przebaczyć. Bo jak tylko pomyślę o tej sytuacji, to złość, bezradność, frustracja, chęć zemsty, czasem może i nienawiść, taka bezsilność, irytacja, wszystko się we mnie pojawia. I czasami długie lata tak może trwać, nawet i w rodzinach, w sąsiedztwie, że po prostu spojrzę na tą osobę i cały czas się na mnie gotuję. I mówię tak, przebaczę, jak zapomnę, albo jak uczucia się we mnie zakończą. Czyli Salwatore przypomina prawdę, że przebaczenie jest aktem woli. Czekając na to, że o czymś zapomnimy, albo że wystaną uczucia, możemy czekać całe życie i nie doczekamy się. Bo zobaczcie, jeżeli byśmy o czymś zapomnieli, to nie mamy czego przebaczyć. Bo tego już nie ma. Człowiek czymś zapomniał, o czymś zapomniał, no to co przebaczy? Co Panu Bogu przyniesie? Powie, no przypomnę, przynoszę Ci sytuację, której nie pamiętam. Panie, pomóż mi przebaczyć temu człowiekowi, tylko nie wiem do końca co. Już zapomniałem. Przebaczenie musi być bardzo świadome. Ja wiem, że ten człowiek mnie zranił. Może nie wszystko sobie uświadamia, ale na pewno nie wchodzi to w sferę zapomnienia. Może nie wszystkie słowa już pamiętam, ale pamiętam tę sytuację, kiedy ktoś z moich bliskich, rodzice, współmałżonek, dzieci, powiedział mi takie słowo, tak się zachował, że ten sztylet w sercu mam na dzisiaj. Po prostu lata minęły, już dokładnie tej rozmowy nie przeczytałem. Tę sytuację doskonale pamiętam. I tylko wtedy jest możliwe przebaczenie. A póki nie podejmę decyzji, bo to jest akt woli, decyzja, ja chcę przebaczyć. Nie mam potrzeby, chcę. Decyduje się, żeby przebaczyć. Dlaczego? No bo w modlitwie Ojcze nasz prosimy, przebacz nam tak, jak i my przebaczamy. Bo i Chrystus przebacza nam przede wszystkim. I dopóki ja tego aktu nie podejmę, to uczucia mogą w nas być rozgrzane do czerwoności przez lat 10, 20, 50. One nie znikną same. Dlaczego? My tam cały czas odkładamy. My tam cały czas coś dajemy, żeby się paliło. Przebaczenie jest aktem woli, jest moją decyzją. Jest kwestią mojego chcę, nie chcę. I tutaj nie ma innej drogi. Tu nie bawmy się, takie staram się, próbuję, nie umiem. Chcę, nie chcę. Przed Jezusem Chrystusem trzeba sobie odpowiedzieć. Chcę albo nie chcę. Chcę albo nie chcę. Przebaczenie, czy przebaczyć, oznacza usprawiedliwić. I tutaj ksiądz Salwatore Tomino daje nam przykład z Ewangelii świętego Łukasza 23-34. Pan Jezus na krzyżu, Ojcze, przebacz mi, bo nie wiem, co to czynię. I mówi ksiądz Salwatore, że mamy się modlić tak jak Pan Jezus, usprawiedliwiając danego człowieka, także siebie. Gdyby ten człowiek wiedział, jaką krzywdę mi wyrządza, mówiąc to czy tamto, zachowując się tak, a nie inaczej, pewnie by nie chciał tego zrobić. Nie wiedział, co czyni. Bo można się oczywiście zrzymać, czy żołnierze nie wiedzieli, co robią. Wiedzieli, że krzyżują, wiedzieli, że biczują, że się najgrywają. Nikt tak nie kazał robić pin, szyderstw i tak dalej. Nikt nie kazał bierać Pana Jezusa na króla, na posiłku wydawać. Wiedzieli, co robią. A Pan Jezus, wisząc na krzyżu, mówi, Ojcze, przebacz, oni naprawdę nie wiedzą, co robią. Gdyby przyjęli moją miłość, to nikt tak nie zrobił. Zresztą zobaczcie, że ten człowiek nie lubi być zły. Chyba, że już tak żyje ze złem tyle lat, że on nie potrafi już może być dobry. To jest jego jedyny sposób na bycie. Ale człowiek nie jest zły w naturze, bo został stworzony przez Pana Boga, każdy człowiek. I nikt z nas nie lubi być zły. Nawet, czy to nasi bliscy, czy ktoś obcy, czy sąsiad, czy kolega z pracy, czy to będzie ksiądz, czy siostra zakonna, jak nam kiedyś uprzykrzyli życie, to na pewno nie z tego, że to jest ich cel życia. Owszem, słabość dała o sobie znać, może zły dzień, może okoliczności, ale usprawiedliwić tego człowieka. Trzeba wyobraźnię bardzo mocno użyć. Przebaczyć to znaczy usprawiedliwić. Przebaczyć, kolejny krok mówi ksiądz Tomino, to błogosławić tych, którzy nas zranili. To jest zachęca, żeby się modlić jednym zdaniem. Boże, to błogosław tej osobie, żeby była szczęśliwa. I mówi ksiądz Salwatore, że jeśli mamy taką ostrą sytuację, to trzeba się modlić zdaniem, dzień w dzień, do tego momentu, aż myśląc o tej sytuacji, o tym człowieku, nie ma już negatywnych emocji. Nie, że zapominamy sytuację, że powtarzam, nie ma negatywnych emocji. Mamy się modlić dziennie, tylko jednym zdaniem, raz dziennie to zdanie powiedzieć. Boże, błogosław mojemu współmałżonkowi, moim rodzicom, moim dzieciom, osobie z pracy, koledze, koleżance. Błogosław. I tyle. Jedno zdanie. I kolejny krok to jest prosić Boga o przebaczenie. Czyli zobaczcie, że nas ktoś zranił, ale nie czarujmy się, my też mamy wiele do przebaczenia. Nam trzeba wiele przebaczyć. I to, co jest bardzo ważne, to tutaj ksiądz Salwatore mówi, że jeżeli człowiek żyje w takim hornym, uniżeniu przed Panem Bogiem, kiedy, jak mówi Ojcze Nasz, jak się gromadzi na mszy świętej, kiedy jest tak pokuty i szczerze to robi, nie z przyzwyczajenia. Nawet sobie warto przy mszy świętą przypomnieć, o co bym tak konkretnie dzisiaj prosił Pana Jezusa, żeby mi przebaczał. Co dzisiaj się dało? Ale dzisiaj to są drobnostki. A tak szczerze będzie Panie zmienił się nade mną za to, co powiedziałem, co pomyślałem, co zrobiłem. To daje człowiekowi wolność w relacjach z drugim człowiekiem. Bo zobaczcie, te rady, które nam ktoś zadaje, one bardziej wynikają z naszych granic. To my decydujemy o tym, na ile nas ktoś zrani. Bo jeżeli postawimy kilka różnych osób, kogoś bliskiego, przyjaciela, rodzinę, obcego człowieka, współpracownika i każda z tych osób powie nam dokładnie to samo zdanie, to zobaczcie, że reakcje na to samo zdanie będą inne w zależności od tego, na ile my mamy kontakt z tą osobą. Jeśli to jest ktoś, kto jest mało znaczący dla nas, to my się tym w ogóle nie przejmiemy i powiemy, no co mnie w ogóle nie zna. Jak powie to przyjaciel, no to zaboli. Jak powie to rodzina w złości, czyli magniemy po prostu pogadać już 100 razy o Ciebie, tyle usłyszałem, to my decydujemy o tym, na ile czyjeś zachowanie nas radzi. Bo to, że ludzie zachowują się w sposób grzeczny, to jest jasne, bo my się tak zachowujemy, my jesteśmy grzesznikami. I przy całych dobrych chęciach, nawet jeśli nie mamy swoich intencji, to czasem zdarzy się kogoś zranić. I to jest bardzo ważne, żeby ta nasza wewnętrzna pycha, miłość własna, nie była takim balonem, gdzie byle dotknięcie już zaczęło nas przepływać. Ale żeby tak się stało, to trzeba prosić Pana Jezusa o przebaczenie. I dzisiaj pozwólcie, kochani, że niekoniecznie, że to w Waszym imieniu, bo Wy jesteście tutaj, ale z Małgosią żeśmy tak postanowili, że ta modlitwa o przebaczenie będzie prowadzona nie po to, żebyście się wyłączyli, ale po to, żeby Was odprowadzić pod pewną przestrzeń prośby, modlitwy, decyzji. Bardzo bym chciał, żeby w czasie tej modlitwy na głos, żebyście podążali za tą modlitwą waszym sercem, ale też dopowiadali siebie. Nie znam historii waszego życia i nawet nie ma potrzeby, żebym ją poznawał. To, co się dzieje w waszym sercu, niech zostanie w waszym sercu. Niech to będzie znane Wami, Panu Jezusowi. Ale chodzi o to, żebyście to Wy w swoim sercu też to Panu Jezusowi oddali. Żebyście więcej tego ze sobą nie dzieli. Dlatego nie ma potrzeby. Dlaczego to jest ważne? Bo bez tego kroku nie będzie możliwe przyjęcie darmowego życia w Duchu Świętym. Nie będzie możliwe. Bo tak jak Wam mówiłem, to przeszkodą jedynie jesteśmy my sami. I jeżeli coś nas blokuje, to jest tak, jakby było drzwi zamknięte do naszego serca. I Duch Święty chce działać, mógłby oczywiście pokonać te drzwi. Ale Duch Święty jest duchem wielkiej wrażliwości. Jest duchem miłości Ojca i Syna. Nie przyjdzie na siłę. On musi wiedzieć, że jest przez nas oczekiwany, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, żeby to serce było otwarte na pościerz. I wtedy dopiero można będzie Duchu Święty działać z całkowitą swobodą i wolnością. Ręczę Wam, że jeżeli dzisiaj tak z głębi serca, tak naprawdę w takim dziecięcym zaufaniu, w takiej niesamowicie głębokiej więzi z Panem Jezusem zrobicie ten krok, to przyjęcie daru Ducha Świętego, które nas czeka, to będzie po prostu wysyp wielkiej mocy Pana Boga w waszym życiu. Wielki wysyp. Bo tego, czego Pan Bóg od nas potrzebuje, to jest tylko nasza zgoda. Czeka na naszą zgodę. I tą zgodę dzisiaj dokonujemy właśnie w taki sposób. Oczyszczenia serca. I nie bójcie się w czasie tej modlitwy też wyplec ze swojego serca tego, o czym byście w ogóle w życiu chcieli zapomnieć. Co was gdzieś tam gniecie może już długi czas. Wam się wydaje, że Pan Bóg wielkie oczy zrobił nad miną gdzieś. Tak próbujecie ominąć sprawę. Absolutnie wszystko dzisiaj dajemy. Absolutnie wszystko. Nie ma takiej sprawy, której Pan Bóg by nie mógł przebaczyć. Nie ma takiej sprawy, z którą Pan Bóg sobie w naszym życiu nie poradził. Tylko prosi, zaufaj mi. Przychodzę ci z wielkim miłosierdziem. Tyle o tym miłosierdziu też mówimy na posadzie świętej siostry Faustyny. Chciałbym, żebyśmy nie tylko mówili, tylko żebyśmy przede wszystkim uwierzyli, że to serce miłości, serce Pana Jezusa jest naprawdę wrażliwe. Zachęcam Was do lektury książki Wezwanie do miłości siostry Józefy Menendez, to jest Hiszpanka, która żyła na początku XX wieku we Francji w zakonie sióstr Najświętszego Serca Pana Jezusa. I to jest ciekawe wezwanie. To się dopiero stanie popularne w Polsce, ta książka. Ja chciałbym przytoczyć tylko jeden fragment. takie życzenie dla Was na ten tydzień. Siostra Józefa była odpowiedzialna za pranie, porządki. Siostra prowadziła mi tam pensjonat dla dzieci, więc to wszystko to związane z prowadzeniem tego pensjonatu. I kiedyś objawia się Pan Jezus siostrze Józefie i mówi: Józefo, dziecko moje ukochane, skąd wracasz? No, Panie Jezu, idę z pralni. Pan Jezus słucha zaciekawienia, tak, a gdzie idziesz? Idę tam gdzieś na górę zaszyć dzieciom ubrania. Po co robić? Pan Jezus mówi: Józefo, źle mówisz. Powiedz, że wracasz od miłości i do miłości idziesz. Zobaczcie, Pan Jezus nie gardzi małymi, drobnymi rzeczami. Tym, że ona prała, cerowała, sprzątała, zapytała. To były jej codzienne obowiązki. On powiedział: nie rób tego bez miłości. Nie rób tego bez odniesienia do mnie. Właśnie, żeby zrobić takie odniesienie do Pana Jezusa, jeśli jeszcze dzisiaj jakieś rzeczy macie do zrobienia wieczorem, czy cały tydzień Was pracowite czeka, to nie jest tak, że tutaj jesteście dla Pana Boga, a jutro to jest moje życie, ja muszę zacząć to z tym moim życiem. Jest wszystko na rzecz do Pana Boga. I żeby to okraść miłością, żeby to zanurzyć miłości, serce musi być wolne. Serce człowieka musi być wolne. Nie tylko oczyszczone w sakramencie pokuty i pojednania, ale ono musi być wolne dla Boga. Musi mieć ta pełna świadomość, że to, co robię, robię z miłością. Ja chcę robić z miłością. I że Pan Jezus chce tę moją drobną, małą miłość przyjąć, to jest najważniejsze. Prawda z naszego sakramentu, która płynie dla nas, to jest taka, że Pan Jezus tę miłość chce przyjąć w takim drobnym, ludzkim, zwykłym wydarzeniu. Cieszę się, że tyle tekstów, książek o tym jest dzisiaj na rynku polskim. Nawet bardziej się nawet cieszę, kiedy my w to uwierzymy, kiedy zaczynamy tak działać. Że zwykłe porządki, zwykłe prace, zwykłe rozmowy, odpoczynek, to też należy do Pana Boga. To nie jest nowość naszych czasów. Święta Teresa od Jezusa cytowana przeze mnie na początku naszych spotkań, czyli te 400 lat temu, mówiła do swoich współsióstr karmelitanek: pamiętajcie, że także w kuchni wśród garnków i rąbin Jezus jest przy Was. Także w kuchni. Pamiętajcie o tym, że w tym procesie naszego życia Jezus jest obecny. Jeżeli dzisiaj to życie Mu oddajemy, tak uznaliśmy dużo Jezusa za swojego Zbawcę, uznaliście ten krok wiary, naprawdę dużo wysiłku jest za Wami. Bardzo Wam tego naprawdę gratuluję. Ale potrzeba takiego ostatecznego zwrócenia się ku Panu Bogu, że nie zostawiam dla siebie nic. Być może trochę się boję. Być może różne uczucia się dalej rodzą. Tak może być. Ale przychodzimy do Jezusa z prawdą. Tutaj już nie ma co udawać, nie ma co nam. To powinno być tak, że tu na tej modlitwie to trzeba być takim, albo to trzeba powiedzieć. Tu nie ma czegoś, trzeba, nie ma jednego wzorca. Tym wzorcem jest prawda. I dopełnienie tej dzisiejszej naszej modlitwy będzie osobiste błogosławieństwo na święcie sakramentem. Chciałbym, żebyście to błogosławieństwo tak bardzo osobiście przeżyli w takim duchu, że Pan Bóg Wam odpowiada na tą Waszą modlitwę. Tak jak ta kobieta w Ewangelii, choćby się jego płaszcza dotknęła będę zdrowa. Mówiliśmy o tym ostatnio. Choćby się płaszcza dotknęła będę zdrowa. Tak samo wypowiedzcie: Panie, wystarczy, że ja tutaj pręknę przed Tobą. I ja tylko spojrzę na Ciebie, nawet nie zdążę nic powiedzieć, nie zdążę nic pomyśleć, ja tylko spojrzę na Ciebie i ja wiem, że będę zdrowy. To jest wiara dziecka, która przekracza wszelkie rozmowy, myślenie. To tyle, moi kochani. Nie chcę tego przedłużać, bo oddaję miejsce Panu Jezusowi. Za chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę, wcześniej jest świadectwo. I nasza modlitwa będzie tak wyglądała, że najpierw dajemy sobie chwilkę na uwielbienie Pana Jezusa, na podziękowanie Bogu, że jest pośród nas. I że możemy dzisiaj tutaj być, a każdy z Was sobie też tam doda w serce. Potem będziemy prosić Pana Boga o przebaczenie. By najpierw nam przebaczył, a potem, żebyśmy my umieli przebaczyć. I całość tej modlitwy zostanie zakończona błogosławieństwem na święcie.